Święty, wołam przyjdź, bądź jak ogień w duszy mej, bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. Duchu Święty, wołam przyjdź, bądź jak ogień w duszy mej, bądź jak ogień w ciele.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy przeżywają te rekolekcje adwentowe z całą rodziną Radia Maryja. Przeżywamy je w naszych domach, często zamknięci, bez możliwości wyjścia na zewnątrz, szczególnie ludzie chorzy, starsi, niepełnosprawni, ale nie tylko. Wszystkich, którzy się łączą, pozdrawiam. Niech aniołowie zaniosą tam do waszych domów łaskę Bożą, światło Ducha Świętego. Niech Pan wprowadzi nas do świątyni swego miłosierdzia i obsypie tymi łaskami i darami, które przygotował nam z racji tych rekolekcji, z racji tej właśnie ostatniej konferencji. Ukochani, całe te rekolekcje, które moglibyśmy zatytułować Zamysł Boga względem człowieka, człowiek może w zamyśle Boga, postawiony na froncie walki o nieskończony, ostateczny cel swojego życia. Dlatego też te konferencje, one prowadziły nas do źródła. Wychodziliśmy od aktu stwórczego, od zrozumienia siebie, kim jesteśmy i po co żyjemy, dokąd zmierzamy, jaka jest nasza godność i ostateczne przeznaczenie. Właśnie to, co było na początku, starałem się ukazać, że chrześcijanie mają zrozumienie świata objawione przez Boga, że to nie jest wiara i przekonanie w to, że Bóg istnieje, ale jest to przyjęcie Słowa Bożego i zawierzenie Słowu Bożemu i uporządkowanie swojego życia zgodnie z tym, co Bóg nam objawił, łącznie z naszym ostatecznym przeznaczeniem. Właśnie dlatego mówiliśmy najpierw o tym wielkim miłosierdziu Boga, który dokonuje dzieła stworzenia i stwarza człowieka na swój obraz, podobieństwo, daje mu serce zdolne do miłości, wolę, wolną wolę, stwarza go w przestrzeni wolności, a więc daje mu tą królewską, złotą bramę duszy. To on będzie decydował, co do jego serca wejdzie, a co nie, co zatrzyma u bram swojego serca, a co wpuści, czym pozwoli się zniszczyć, albo zostanie zwycięzcą, bo ma w ręku oręż od Boga. To jest moc Jego Słowa, Bożego Słowa. To jest rzeczywiście to wszystko, co Pan Bóg nam wkłada jako narzędzia do tej walki o duszę nieśmiertelną każdego z nas, ale też i o duszę tych, których Pan Bóg na naszej drodze postawił. I przeszliśmy przez tajemnice naszej wiary, wychodząc od tych fundamentalnych pytań. Właśnie odpowiedzi na te pytania, kim jesteśmy i dokąd idziemy, daje nam objawienie. Słowo, które nam to objawia, jest słowem obietnicy, a więc zawierzyliśmy temu Słowu Bożemu i uporządkowaliśmy nasze życie. Żyjemy teraz już nie tylko wiarą, ale i nadzieją, ponieważ oczekujemy spełnienia obietnicy wiary. I tak przeszliśmy właśnie poprzez również tą żywą wiarę, która się wyraża w konkretnych uczynkach wiary, w tej relacji z Panem Bogiem, już na poziomie serca, już nie tylko intelektualnie wierzymy, że On jest, nie tylko wierzymy, że On przemówił do świata, ale zawierzyliśmy Jego Słowu i weszliśmy w intymną, wewnętrzną, duchową relację z Panem Bogiem. Ta ufność to jest właśnie już taka relacja przyjaźni z Panem Jezusem. Zresztą sam o to prosi, kiedy mówi do siostry Faustyny: podpisz obraz, Jezu, ufam Tobie. No i oczywiście przeszliśmy przez świętą rodzinę, objawienie świętej rodziny. Mówiliśmy o niepokalanej matce, jako tej, która została nam dana. O świętym Józefie. Mówiliśmy dzisiaj rano, że jest to ten, który został ustanowiony przez Boga, postawiony nad rodziną. To on zdał ten najważniejszy egzamin, stanął w obronie Bożego Syna, kiedy był pod sercem matki, za co otrzymał władzę ojcowską nad Bożym Synem. To on właśnie będzie tym, który stajnie przerobi na mieszkanie i świątynię potem dla Boga, kiedy Bóg dotknie łaską narodzenia właśnie to miejsce. I tak przeszliśmy przez te wszystkie elementy. Mówiliśmy o wymiarze cierpienia, krzyża, jak on jest ważny w naszym życiu, że poprzez cierpienie i krzyż objawiają się wielkie dzieła Boże. I tak powoli dochodzimy już do tego wymiaru przeżywania tej wiary w taki sposób, aby być z Bogiem na co dzień, aby Bóg był Bogiem z nami nie tylko na papierze, ale żeby był w naszym życiu. Dzisiaj chciałbym przez chwilę zatrzymać się nad tą tajemnicą objawioną już nam przez Pana Jezusa, który mówił, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. A więc powiemy sobie o pokarmie nieśmiertelności, którym jest Eucharystia. Kochani, kiedy boski Zbawiciel nauczał, kiedy wskrzeszał zmarłych, kiedy dokonywał spektakularnych cudów, kiedy uciszał burzę na jeziorze, kiedy przemieniał wodę w wino, kiedy uzdrawiał chorych, oczyszczał trędowatych, przywracał wzrok ociemniałym, czy mowę niemym, czy słuch głuchym, nie było problemów. Problem pojawił się w momencie, kiedy Pan Jezus wyłożył naukę o Eucharystii. Jest to Ewangelia według świętego Jana, jest to w rozdziale 6. To jest właśnie ten fragment tam, kiedy Pan Jezus mówi, że prawdziwi uczniowie, którzy będą mieli życie w sobie, to tylko ci, którzy będą spożywali Jego ciało i krew. I wtedy doszło do pewnego zamieszania, ponieważ mowa była tak trudna, że większość odeszła wtedy. Pan Jezus mówił: jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Nie będziecie mieli. Tylko ci, co spożywają, tylko ci, którzy żyją Eucharystią. Dzisiaj to tak możemy powiedzieć. Tylko ci będą mieli życie w sobie. Ta mowa była tak trudna, że ci, którzy za Panem Jezusem szli, opuścili Go. Pozostała tylko ta mała trzutka tych 12 apostołów, ale i oni musieli być zmieszani, ponieważ Pan Jezus, spoglądając na nich, mówi: czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść? I wtedy właśnie nie kto inny, ale Piotr mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Do kogo? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś świętym Boga. Zobaczmy, poznali i uwierzyli. Wiara jest rozumna. Z poznania rodzi się wiara. I wtedy Pan Jezus mówi: dzieci, czy nie was wybrałem? Czy nie was wybrałem? Tylko oni pozostaną przy Nim. I zobaczcie, że do wieczernika, kiedy już ustanowi Najświętszy Sakrament, nie wprowadzi byle kogo. Tam nie ma przypadkowych ludzi. W wieczerniku, tam gdzie ustanowi Najświętszy Sakrament, w czasie ostatniej wieczery, tam już będą tylko i wyłącznie Jego uczniowie, ci, którzy zawierzyli Jego słowu. Tam nie ma przypadkowych ludzi. Nie ma takich, którzy nie ufają. A więc w świątyni naprawdę nie musi być tych, którzy nie wierzą w obecność Chrystusa. On nie chce nawet, nie dopuścił tych, którzy odeszli i nie zawierzyli Jego słowu. Nie wpuścił ich tam. Ale wobec tych, którzy mu zawierzyli, co czyni, bierze w swoje ręce wobec nich chleb, zmawia modlitwę, mówi, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, bierzcie, pijcie, to jest moja krew, kiedy trzyma wino w kielichu. On nie mówi, jak chcecie, to jedzcie, jak chcecie, to pijcie. On nakazuje spożywanie Eucharystii. Mówi, bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie. On nie mówi, jak chcecie, chłopaki, to możecie to jeść. On mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Po raz trzeci zaprzysiąg ich, że mają celebrować ten obrzęd. Po trzykroć oznacza najwyższy stopień. Po trzykroć jest święty tylko Bóg, święty, 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 śpiewamy. Co jest po trzykroć oznacza najwyższe zobowiązanie w Biblii. I Pan Jezus nakazuje spożywanie i celebrowanie Eucharystii. To On mówi, bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie. To jest moje ciało. Nie znak, nie symbol, nie obraz ciała, to jest moje ciało. A więc uobecnił w wieczerniku to ciało, które konało na krzyżu, dał im do spożycia ciało z godziny konania, jak to powiedzą bibliści, że użył tam tej formuły imię słowu czynnego czasu teraźniejszego, czyli participum presens. To jest kielich krwi przelewającej się teraz, teraz, w tej chwili, czynny imię słów. Teraz dał im z godziny konania na krzyżu. Oni spożywają już ofiarę Chrystusa krzyżową. Z tej godziny zresztą potwierdzają to cuda eucharystyczne, kiedy w rękach kapłanów hostie przyjmują postać prawdziwego fragmentu ludzkiego ciała, to zawsze jest to fragment serca z godziny ogromnego bólu, niesamowitej agonii. Również krew zawiera w sobie substancje, które świadczą o ogromnym bólu tego, od kogo to pochodzi. Myślę, że to jest jeden między innymi z dowodów, że w Eucharystii jest Chrystus z godziny konania. I to potwierdzają właśnie cuda. Zresztą jak kiedyś będziecie w pielgrzymce do Lanciano, do Włoch, to poproście, żeby w programie było słynne sanktuarium z Lanciano, gdzie 1200 lat temu właśnie na rękach kapłana hostia przemieniła się we fragment ludzkiego ciała, a wino przemieniło się w prawdziwą ludzką krew. Oskarżano go tam, że zwątpił, że być może dlatego Pan Jezus, prawda, zalał mu ręce krwią. A bardzo mi się spodobało wytłumaczenie ojca Zbyszka Dyryło, który kiedyś tam był kustoszem tego sanktuarium, z bratem Bogumiłem Pustelnikiem, myśmy go kiedyś tam odwiedzili. I ojciec Zbyszek, jeżeli słyszy, to pozdrawiam serdecznie przez radio Maryja, ojcze Zbigniewie. Właśnie on mówi, że przecież gdyby Pan Jezus miał nam cudami odpowiadać na nasze wątpliwości, to byśmy mieli wszystkie ołtarze prawdopodobnie zalane krwią. Jeżeli Pan Jezus manifestuje swoją obecność, to dlatego, że miłość tego człowieka do Eucharystii musiała być tak wielka, że na jego rękach mówi, synu, pokaż mnie tym niedowiarkom. Właśnie tam się manifestuje obecność Boża, gdzie miłość, ogień miłości jest tak wielki, że następuje eksplozja mocy. Moc Boga manifestuje się wokół świętych. A więc rzeczywiście ponad 500 różnych naukowych badań nad tymi świętymi postaciami. Ojciec Zbyszek mówi, najbardziej fenomenalne są te ostatnie. Przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu pokazały, że owa hostia to ludzkie serce w przekroju, że naczynia krwionośne, struktura zachowana, struktura białek, to jest mistrzostwo świata, 1200 lat, a struktura białek zachowana, fragment pochodzący od żywego człowieka, bo nie zaszły tam procesy metaboliczne śmierci, czyli umierania i tak dalej. Podobnie z krwią. Ale myślę, że cuda są nie dla nas. Ja chcę mieć wiarę jak dziecko. Zawsze mówię, Panie Jezu, daj mi wiarę małego dziecka. Bo cuda, oczywiście, one są potrzebne, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jednak dla niektórych jest to potrzebne. Ale nie fascynujmy się tymi nadzwyczajnościami. Miejmy wiarę dziecka. I idąc dalej, a więc Pan Jezus autentycznie wchodzi w świętą komunię z uczniami, jednoczy swoje ciało z ich krwią, swoją krew, prawda, z ich krwią i tak dalej. Czyli wchodzi, mówimy, idziemy do komunii, świętej komunii. Jednoczy się i tak rzeczywiście jest. Zjednoczony z nimi, nakazuje im, aby celebrowali ten obrzęd i zawiązywali przymierze krwi z braćmi i siostrami. To czyńcie na moją pamiątkę. A więc to nie jest, jak chcecie, to możecie celebrować sobie takie obrzędy. Nakazuje celebrowanie Eucharystii. To Do tego zobowiązuje apostoł, bo w Eucharystii Chrystus jest najbliżej każdego z nas, jest święty. To jest właśnie z tej kenozy, największego wyniszczenia, konając, to wtedy właśnie wisi na krzyżu i mówi: Ojcze mój, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. To wtedy właśnie mówi do niepokalanej matki, która stoi pod krzyżem: Matko, to są twoje dzieci. To twój syn, to twoja córka. To jest właśnie z tego momentu, z tego całkowitego wypalenia i wyniszczenia. On staje pomiędzy nami a sprawiedliwością Ojca. Od tego momentu Ojciec już nigdy nie spojrzy na ludzkość inaczej, tylko zawsze przez otwarte na krzyżu serce swojego syna i będzie słyszał w tym sercu to jego tkliwe wezwanie: Ojcze mój, tatusiu kochany, Abba, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Czy odmówi Ojciec Niebieski takiemu synowi takiej modlitwy? Czy powie: nie, nie wysłucham ciebie? Pozostawiam pytanie retoryczne bez odpowiedzi, bo wiemy i serce nam podpowiada, że Bóg jest miłosiernym Ojcem. I idąc dalej, właśnie tam w Wieczerniku Pan Jezus pozostawia, zapowiada zdrajcę. Tam w Wieczerniku też mówi, że wszyscy się go zaprą. Tak, ale mówi, że nawet Piotr, choćby Piotrze, zanim kogut zabije, po trzykroć się mnie wyprzesz. Oni to wszystko przeżyli. Tam nawet spór między nimi powstał, kto jest najważniejszy. To wyłożył już tylko święty Łukasz, bo on akurat tam z nimi nie siedział. Myślę, że może i dlatego troszeczkę tak napisał inaczej. No i właśnie to, być może to sprawiło, że Pan Jezus zdejmuje szatę, że klęka przed nimi i myje nogi, mówi: nie tak ma być. Macie służyć, macie być jako ten, który służy, tak jak Syn Człowieczy przyszedł. I z Wieczernika idzie z nimi do Ogrodu Oliwnego. Tam w Ogrodzie Oliwnym trzech najbliższych bierze i mówi: czuwajcie, módlcie się ze mną, módlcie się ze mną. I co się dzieje? Oni kładą się spać, a Pan Jezus odchodzi strwożony, przerażony, jak dziecko maleńkie, przerażone, woła: Abba, tatusiu mój kochany, oddal ode mnie ten kielich, oddal ode mnie ten kielich. I kiedy wraca, co się okazuje? Że oni śpią. I to są słowa, które kiedyś przeszyły mnie jak miecz w Jerozolimie, kiedy po raz pierwszy stanąłem tam obok tej skały. Brzmiały mi w uszach, chyba z miesiąc je czułem. To jest właśnie, kiedy Pan Jezus przychodzi, znany krwawy potem, i wyrzuca, mówi: Szymonie, jedną godzinę nie mogłeś mi poświęcić. Jedną godzinę nie możesz ze mną czuwać. Zbudził ich i nie pozwolił im spać. Mówi: czuwajcie i módlcie się ze mną, bo ja konam, bo moja dusza smutna jest do śmierci. Zażądał od nich. Apostoł zaznaczył, że powtórzyło się to po trzykroć. Dlatego jako chrześcijanie zobowiązaliśmy się czuwać przykonającym urzędowo w niedzielę i święta nakazane. We mszy świętej będziesz i to nabożnie uczestniczył, nabożnie. To nie jest kwestia, że w świątyniach ma nam być fajnie, że mamy mieć gitary i jakieś, prawda, inne historie, zabawy. Nie, nie. To dobrze, jeśli dobrze się czujemy. Ale msza święta to czuwanie przykonającym. Przy umierającym ojcu czy matce obecność się liczy. Nie zawsze słowa. Słowa są czasem zbędne. Daj czas. Na Eucharystię idziemy po to, aby poświęcić czas Panu Bogu. To nie są żarty. Dzisiaj pozwoliliśmy sobie zamknąć kościoły, świątynie. I wielu się dyspensuje z mszy świętej. A przecież to jest jedyna... Jak wyznasz miłość? Słowami? Czasem matka wyznaje miłość dziecku, czasem pierze, sprząta, karmi, troszczy się o to dziecko, pracuje dla niego, czasem wyznaje troską. Tak samo wiarę naszą nie słowami wyznajemy tylko, ale uczynkami wiary, miłość Bogu czasem, który mu poświęcamy. A o tą godzinę Chrystus prosił i proszę was, żebyście nigdy tej godziny nie zaniedbali. Bo to jest godzina, o którą konający Chrystus w Ogrodzie Oliwnym prosi. Zażądał potem nawet tego i po trzykroć to się powtórzyło, autor zaznaczył. A więc rzeczywiście Eucharystia jest koroną wszystkiego, bo przecież Eucharystia to Chrystus, to pokarm nieśmiertelności, to obraz miłości Boga do końca, który wycenia człowieka właśnie krwią swojego Syna. Patrząc na Eucharystię, miej świadomość, że zostałaś wyceniona ceną tej krwi i tej męki. Bóg zapłacił za ciebie taką cenę. Czy jest ktoś, kto zapłaci więcej? Czy jest na ziemi ktoś, czy jest na świecie ktoś, kto zapłaciłby większą cenę? A więc godność twoja i cena twojego życia to cena krwi konającego Chrystusa. Ukochani, drodzy przyjaciele, tak. Jednak zauważcie, że aby Eucharystia mogła być celebrowana, to potrzeba przecież tych, do których Chrystus mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Potrzeba kapłanów. Świętych kapłanów. Bo jeżeli Pan Jezus sprawi, że narody zostaną jako narody bezpłodne, czyli nie zrodzą kapłanów, no to wtedy jak będą żyli ludzie? Kto przekaże wiarę następnym pokoleniom? Sakramenty święte? Co będzie dalej? Jeżeli zabraknie nam sług ołtarzy, co będzie dalej? Jak będzie wyglądał świat? Wróci pogaństwo, wróci hedonizm, chciwość, nieczystość, zazdrość, wszelkie nieumiarkowanie. To wszystko wróci. Tak, wzburzone namiętności wyjdą na zewnątrz i wtedy już człowiek nie będzie się liczył. Będzie się liczyło tylko siła, cwaniactwo, przewrotność i kombinowanie. I właśnie przyjemność. Czy takiego świata chcemy? Chrześcijanie mówią, że człowiek ma godność dziecka Bożego. I dlatego módlcie się za kapłanów. Przecież jak ja sobie pomyślę od dziecka, ja nigdy wcześniej chyba nie myślałem, że ja mógłbym zostać misjonarzem, że ja mógłbym zostać kapłanem. W głowie mi się to nie mieściło. To przyszło po szkole średniej już. Miałem 20 ponad lat. Ale jak przyszło, jak święty Józef wtargnął w moje życie i to tak ostro, że już żadnych wątpliwości nie miałem. Właśnie on, miałem do niego nabożeństwo jako dziecko i tak poprowadził moją drogę, że właśnie postawił mi pierwszy misjonarz, którego spotkałem, to był misjonarz świętej rodziny. Miał piękny krzyż. I co wtedy mówi? Ja mówię, jeździcie na misję, ja chcę być misjonarzem. A on się długo nie zastanawiając dał mi adres do seminarium. Ja nie myślałem wtedy o studiach, o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być misjonarzem. Nie wiedziałem, że to idzie w parze trochę. No ale okazało się rzeczywiście. No i potem już dalej Pan Bóg to poprowadził. Pan Bóg to poprowadził. No i tak dzisiaj jestem wdzięczny świętemu Józefowi, że to jest właśnie święta rodzina, że to jest właśnie misjonarze świętej rodziny. Dlaczego? Bo jakoś ten święty Józef i Matka Najświętsza bardzo blisko mojego serca byli. I teraz jak dowiaduję się, że pamiętam takie małe chociaż świadectwo, kiedyś pamiętam, wchodzę na jakąś uroczystość. Byłem wtedy młodym klerykiem na uroczystość. Miałem krzyż misyjny włożony akurat po ślubach wieczystych. No i wchodzę, wprowadza mnie jeden z księży na jakąś uroczystość, jubileusz. To chyba był 50-lecia kapłaństwa jednego z kapłanów, trzech biskupów. Siedzi tych kapłanów tam wszyscy, oczywiście uroczyście. I on mnie wprowadza na tą salę. I nagle robi się cisza. Bo jeden z bardzo sędziwych kapłanów, którzy tam właśnie siedzą, nagle zobaczył mnie, młodego kleryka, wyprężył się przy tym stole obok biskupa siedząc i mówi, misjonarz świętej rodziny. A ja mówię, tak. I on bez słowa wyszedł, przyszedł do mnie, staruszek, wyciągnął mi krzyż, wiecie, z zapasa, pocałował ten krzyż na kolanach, odwrócił się do wszystkich i powiedział, jeśli spotkałem świętego kapłana, to był nim, powiedział jakieś nazwisko, nie wiem, albo niemieckie, albo holenderskie. Ja byłem w takim szoku, że nie zapamiętałem, ale z drżącym głosem mówi, pracował w Amazonii. Ja widziałem i żyłem ze świętym kapłanem. No to wtedy tylko pamiętam, ksiądz biskup, już nie powiem który, mówi, no tak, no to chwała Bogu, że tacy są. Pan Bóg potwierdzał na różnych etapach i każdy z kapłanów, którzy, oczywiście nie każdy może ma odwagę powiedzieć o tym swoim doświadczeniu powołania, bo to wcale nie jest takie proste, bo trzeba troszeczkę otworzyć swoje serce, ale nie jest to wcale takie proste. Tak, bo człowiek musi troszeczkę jakby objawić, ukazać siebie. No i tak to będzie. To, że będziemy prześladowani, to, że dzisiaj zobaczmy, jakie ataki idą. W jaki sposób dzisiaj chce się zniszczyć kapłaństwo, żeby nie było świętości, nie było sakramentów świętych. No przecież my pojawiamy się rzadko w waszym życiu, ale w tych najważniejszych momentach, kiedy chrzcimy wasze dzieci, kiedy błogosławimy małżeństwa, kiedy udzielamy komunii świętej, kiedy odpuszczamy w imię Chrystusa grzechy, kiedy wreszcie odprowadzamy ciała waszych zmarłych na cmentarz. To są te najważniejsze momenty, kiedy jako słudzy ołtarzy, jako kapłani jesteśmy z wami, towarzyszymy wam w tej pielgrzymce, z wami żyjemy, tak, i ten sam chleb jemy, nasze groby są pośród waszych grobów, bo z takich samych rodzin pochodzimy, z takich samych rodzin, nie z innych. I dlatego Pan Bóg tak właśnie powołuje. Jak my czytamy te świadectwa różnych męczenników, przecież mamy tutaj czy wielkich świętych, założycieli klasztorów, prawda, czy księży redemptorystów, święty Alfons Liguori, czy wielu innych świętych. No, nie wszyscy są świętymi, ich poznamy dopiero w niebie. Tak jak na przykład mamy tych wielkich męczenników w naszym sanktuarium w Górce Klasztornej. 39 rok, 30, z 11 na 12 listopada w nocy 30 naszych misjonarzy, 5 kapłanów, 25 braci zakonnych, Niemcy zabierają, wywożą do Paterii. Tam są nowicjusze, tam są młodzi chłopcy, którzy chcą służyć Panu Jezusowi właśnie w życiu zakonnym. I co się dzieje? Oni ich na śmierć, nie pojechali do domu, część z nich pojechała na śmierć. I świadkowie mówią, że na tych ciężarówkach, między innymi ksiądz prowincjał Piotr Zawada, on tam odebrał od tych nowicjuszy śluby zakonne przed śmiercią, bo czuli, że jadą na śmierć. Tam złożyli jako nowicjusze swoje śluby zakonne i tam zostali misjonarzami. Tak mówią świadectwa. To sprowokowało, że zatrzymali samochody Niemcy i wydarli mu ten krzyż i inne krzyże misyjne i wyrzucili te krzyże misyjne kapłanów do jeziora. Te krzyże się zaczęły po wojnie odnajdywać. Przynosili świadkowie, mówią, to jest krzyż męczennika. Znalazłem go jako rybak. Ten krzyż towarzyszył mojemu ojcu do śmierci, a po śmierci ojciec kazał go oddać z powrotem, czy to do zakonu, czy do kapłana. A więc tak, takie są świadectwa. I kiedy będzie trzeba, oddamy życie, bo każdy z nas jest na to przygotowany. Ale też prosimy o modlitwę, o taki ogień prawdziwy Ducha Świętego, żebyśmy byli dobrymi narzędziami Bożego Słowa i Bożego Miłosierdzia. Kończąc, przywołam tylko właśnie jedną taką, abyśmy mieli takie matki jak ta, o której teraz chcę wspomnieć, bo pamiętam, głosiłem rekolekcję, to był Gdańsk Żabianka parafia, u księdza proboszcza, chyba to było Krzysztofa Lisa jeszcze wtedy. I w czasie rekolekcji o Matce Bożej przychodzi do mnie jakaś kobieta, pani, trzyma zawiniątko, mówi, niech ojciec weźmie to zawiniątko, niech weźmie. A ja mówię, dobrze, a co to jest? To pamiątka po mamie. Kiedy otworzyłem, patrzę, a tam maleńki różaniec. Myślę sobie, no tak. Mówię, znam takie różańce. A ona mówi, no właśnie, ten różaniec zrobiony jest z dziennej racji chleba w łagrze sowieckim przez moją mamę. Proszę księdza, moja mama, wiele lat zdradzona przez sąsiadów, zadenuncjowana, wywieziona na Syberię. Tam ludzie nie mieli Eucharystii, nie mieli komunii, nie mieli kapłanów. Grzechy wyznawali sobie nawzajem, na kartkach wypisywali, w słoikach zakręcali, że jak kiedyś tu ksiądz przyjedzie, to żeby te grzechy odpuścił, bo ja umieram w grzechach, bo na przykład mam krew na rękach. Taką mieli wiarę. Moja mama mówi, nie mieli komunii, to z chleba robili przedmioty kultu religijnego. Tak, krzyże, inne znaki, klękali duchowo, przyjmowali, całowali z wiarą, że Pan Bóg rzeczywiście przychodzi i do ich serca. Takie były polskie matki, polskie kobiety. I mówi, mama zrobiła sobie różaniec. Mówi, bo w różańcu jest ta, która zrodziła nam Eucharystię, Matka Najświętsza. Ona zrodziła Chrystusa. Mówi, w zawiniątku przy piersi go miała i modliła się, mamo, matuchno, zaprowadź mnie do moich dzieci, do mojej rodziny. I ta pani mówi, proszę księdza, mama doczekała się wolności, pomimo tego piekła doczekała się wolności. Przeżyła te straszne warunki, które tam były. Mówi, wymodliła, większość drogi pieszo przyszła. Pieszo, mówi, z Syberii szła, trzymając to zawiniątko, jak nie widziała, gdzie przytulała do serca, Matko Najświętsza, prowadź mnie do domu, do moich dzieci. To jest pierwszy cud, że przeżyła. Drugi, że wróciła. Jak straciła przytomność, to ktoś ją znalazł, nawet w lesie. Wykarmili, wyleczyli, uposażyli w suche jakieś ryby, inne mięso i idź tam, na wschód, tam będzie twój dom. I przyszła. Wymodliła, że cała rodzina przeżyła, proszę księdza. Wszyscyśmy się po wojnie odnaleźli. To jest właśnie wiara. Dlaczego klękała, mówi, przed różańcem, mówi, duchowo przyjmowała Chrystusa, bo nie szło, nie było Komunii Świętej. My już takiej wiary nie mamy. Zapomnieliśmy włożyć mamie do trumny, proszę księdza. Zapomnieliśmy. Mówię, szybko wziąłem, żeby się czasem nie odmyśliła. Ze łzami w oczach, z drżącym głosem schowałem, ucałowałem tą panią. Jej ręce, mówię, za to, jaką miałaś mamę. Możesz być dumna. Tak właśnie żyli święci. Wierzyli w Eucharystię. Przed nią klękali. Wyznawali. Bo właśnie Eucharystia jest wszystkim, co mamy. A więc, kochani bracia i siostry, tak. Żeby jednak ta Eucharystia była, potrzebni są kapłani. Módlcie się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, żeby nie zabrakło. Życzę, aby te właśnie nasze rekolekcje umocniły nas i żeby na nowo w sercach młodych ludzi zapalił się ten prawdziwy ogień ofiary złożonej Chrystusowi. Żeby znowu młodzi ludzie nie bali się oddać Chrystusowi na służbę, bo to jest walka o dusze nieśmiertelne, to jest walka o wieczność człowieka. Życzę, aby ona była wygrana. A więc dziękuję jeszcze raz z całego serca wszystkim, ojcu dyrektorowi, ojcu Tadeuszowi, za zaproszenie, abym podzielił się tym doświadczeniem wiary i tymi rekolekcjami. Wszystkim ojcom posługującym w Radiu Maryja, całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim dobrodziejom, moim współbraciom, misjonarzom świętej rodziny, z księdzem prowincjałem na czele, moim współbraciom z mojej ekipy rekolekcyjno-misyjnej, oni mnie tam zastępują teraz. Także dziękuję wam wszystkim. No i wszystkim przyjaciołom i ludziom dobrej woli, którzy nas wspierają. Niech dobry Bóg będzie dla nas łaskawy i miłosierny. Niech zachowa też i nas, ale i naszą ojczyznę od wszelkiego zła, aby dochowała wierności Bogu do końca. Amen.
Bóg zapłać, tak się, mam nadzieję, że w domach też takie Bóg zapłać wybrzmiało przed odbiornikami radiowymi. Ksiądz Bogusław Jaworowski z nami jeszcze i te rekolekcje bardzo dziękujemy. One trwają, niech one trwają i te treści w naszych sercach, niech one rezonują, bo warto, bo trzeba się odnawiać i niech to wszystko będzie dla nas no taką treścią i Adwentu, ale też każdego dnia, który przeżywamy. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i za to, że mogły te treści tutaj wybrzmieć w czasie rekolekcji, w tym czasie szczególnym dla nas wszystkich również. Ja tylko przypomnę, że każdą konferencję można odsłuchać sobie jeszcze raz, można do nich wracać na stronie Radia Maryja. Księże Bogusławie, dziękując no, za rekolekcję też możemy uzyskać odpust zupełny za uczestnictwo pełne w tych rekolekcjach. Myślę, że warto też przypomnieć o tym i dopełnić może od razu też na antenie Radia Maryja tych warunków odpustu.
A więc odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy odpuszczone co do winy, ale jeszcze nie odpokutowane, nie zadośćuczynione. Bo to ten piąty warunek dobrej spowiedzi. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Jeżeli nie spłacimy tego długu sprawiedliwości Bożej, bo czym innym jest samo odpuszczenie winy, a czym innym wyrównanie rachunku jeszcze. Dlatego jest pokuta, jest zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Jeśli tego nie zdążymy, będziemy musieli odpokutować po śmierci. Dlatego też odpust to jest ta łaska, która właśnie wchodzi w tą karę. Możemy mieć ją darowaną. Kościół władzą kluczy może takie ustanowić różne akty miłości, czy modlitwy, czy akty miłosierdzia, do których przypisany jest odpust. Do rekolekcji jest przypisany, warunki są zwykłe, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, no i przyjęcie Komunii Świętej. Wierzę, że ci, którzy mogą, przyjmą w najbliższym czasie. Spowiedź oczywiście, stan łaski uświęcającej, kiedy dopełnią to ten odpust w pełni, zupełny mogą uzyskać, a ci, którzy nie mogą, niech połączą się i duchowo przyjmą Pana Jezusa do swojego serca, a w intencjach Ojca Świętego pomódlmy się modlitwą pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W duchu powtarzajcie za mną modlitwę. Za wszystkie dary z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte, za trudy pracy i pracy owoce, za chwile siły i ciężkie niemoce, za spokój, walki, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby, za krzyż ciężki na barki złożony, niech Bóg w Trójcy Świętej jedyny po trzykroć będzie uwielbiony. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Przyjmijmy błogosławieństwo. Panie, uczyń mnie narzędziem błogosławieństwa, pokoju i miłosierdzia. Niech Twoi aniołowie zaniosą to błogosławieństwo do każdego domu i do każdej rodziny. Niech dotknie ono każdego serca. Niech szczególnie dotknie chorych, cierpiących, zrozpaczonych. Niech zrodzi pokój w rodzinach, zgodę i pojednanie. Niech każdy dom doświadczy prawdziwego Bożego Narodzenia. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi, wasze rodziny, domy, pola, zagrody i wszystko, co macie, wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Szczęść Boże, jeszcze raz pozdrawiam również mamę, która na pewno słucha, no i oczywiście brata z siostrą, z rodzinami. Szczęść wam Boże wszystkim i proszę o modlitwę.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny, prowadził rekolekcje adwentowe na antenie Radia Maria.